Jeśli myślimy, że ta grupa kibicowska może coś wywrócić w sensie politycznym w Polsce, w takiej swojej masie, ta teza jest, wydaje mi się, dość dyskusyjna.
Jakie ewentualnie nadzieje wiąże z tym środowiskiem Karol Nawrocki?
To, co ja uważam, że jest jego jakby celem, to pewne normalizowanie swojego środowiska. Polska piłka ligowa staje się trochę produktem.
Kibice, kibole wykonali w kampanii 25 roku prezydenckiej swoją robotę. Wywieszali hasło byle nie Trzaskowski.
Myślę, że Karol Nawrocki chce być ich patronem. Uważa to za swoją misję.
Temat tygodnia.
To jest podcast Temat Tygodnia. Karolina Lewicka, dzień dobry, witam Państwa i witam naszego dzisiejszego gościa. Michał Danielewski jest z nami z portalu polityka.pl. Dzień dobry, Michale.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Autor tekstu Polska Partia Kibolska. O tym, czy jest szansa na powstanie takiej partii. Mówić będziemy za chwilę, ale może najpierw zapytam o to, czy polscy kibice mają aktualnie swoje polityczne momentum?
No, jeśli mają prezydenta Polski, jednego ze swoich towarzyszy na stanowisku, jeśli o nich rozmawiamy w szacownym programie szacownego tygodnika, no to znaczy, że pewnie tak. Tylko to jest pytanie, co rozumiemy przez kibiców, jak ich definiujemy, jak definiujemy tę grupę i tak naprawdę, co też trochę projektujemy na tę grupę, ponieważ jesteśmy
to od
trochę...
razu wyjaśnimy, co rozumiemy pod słowem kibic. Może powinniśmy jednak używać słowa kibol. Bo też o tym piszesz, że stadiony stały się w Polsce miejscem mieszczańskiej rozrywki klasy średniej. I trochę nie ma już miejsca na kibolstwo, na agresywne zachowania.
Przynajmniej
na stadionach.
Są spychani,
tak? Mm-hmm. Na margines tego życia stadionowego. Już tym stadionem nie rządzą, chociaż oczywiście nadal starają się to robić. Ja myślę, że to jest w ogóle taki proces zapoczątkowany od Euro 2012, kiedy powstały nowe stadiony, kiedy celebryci, gwiazdy zaczęły pojawiać się na meczach i ty też o tym piszesz, że jest moda na to, żeby na meczach bywać. Kibole, czy my wiemy w ogóle o jakiej grupie, jeżeli chodzi o liczebność, mówimy? Bo ja usiłowałam to sprawdzić w resorcie spraw wewnętrznych i usłyszałam, że to może być nawet grupa 300-400 tysięcy osób.
Okej, to pewnie zależy od definicji, jak ją, jak już wcześniej mówiliśmy, rozumiemy i od szacunków. No, jeśli weźmiemy pod uwagę, że co piszę w tekście i próbuję oszacować, że na rekordowej kolejce polskiej ekstraklasy piłkarskiej było w 2025 roku 160 tysięcy osób na wszystkich stadionach, zakładając, że 30-25% z tych 160 tysięcy osób to są tacy najbardziej radykalni kibice. Chociaż niekoniecznie chuligani, albo niekoniecznie przestępcy, nawet w większości nie. Ale załóżmy, że to są tacy, powiedzmy, najbardziej radykalnie zagorzali kibice. No to dostajemy jakieś 35-40 tysięcy osób. Jeszcze
no to 10 razy mniej niż ta liczba, o której ja
powiedziałam.
Możemy
dodać oczywiście też niższe klasy rozgrywkowe, wokół klubów w tych niższych klasach też gromadzą się i organizują takie społeczności kibolskie albo kibicowskie. No więc powiedzmy, że podwoimy tę liczbę i da nam to wynik około 100 tysięcy osób, co jest tak naprawdę jakby frekwencją na Marszu Niepodległości w pewnym sensie, który to Marsz Niepodległości. Zresztą takie grupy najradykalniejszych kibiców, czy też kiboli bardzo ochoczo zasilają. Natomiast ja bym, jeśli połączyć te środowiska w taki, włożyć je do bardzo dużego worka, to znaczy przypisać im pewien pakiet poglądów, przypisać im pewne zachowania, przypisać ich do pewnej społeczności i niekoniecznie jako taki wyznacznik przyjąć to, czy chodzą na stadion, czy nie, czy są bardzo zagorzali w takim kibicowskim życiu i aktywni, czy nie, no to wtedy pewnie można by ich rozszerzyć do 500 tysięcy, może nawet więcej. Tylko jest pytanie, czy to ma sens, to znaczy jak rozumiemy tę grupę, jak ewentualnie określamy zagrożenia, które się z nią wiążą i czy na pewno to, jak postrzegamy kibiców, kiboli w tak zwanym dyskursie publicznym takiego głównego nurtu, jest dzisiaj trafne.
No to jak ich postrzegamy? Bo na pewno jako zagrożenie. Bo to jest tak, że kibolstwo źle się kojarzy, tak? Z awanturą, z przemocą, z nienawistnymi hasłami. Budzi poczucie zagrożenia. Zresztą, jak Karol Nawrocki był na tej pielgrzymce kibiców na Jasnej Górze, to potem okazało się, że odbiór tego w sieci, podaje dane za kolektywem analitycznym Les Futura, nie są dla Nawrockiego entuzjastyczne. Zwykle jest tak, że oczywiście bańka Prawa i Sprawiedliwości, nieco szersza Warsza jest za tym, co robi Nawrocki, bańka rządzących przeciwna temu, co robi Nawrocki, a tutaj jednak więcej było głosów negatywnych niż pozytywnych.
No tak, Kibol, czy Ultras, czy Huligan z racą, albo z pałą w ręce, zamaskowany w kominiarce, no umięśniony siłą rzeczy w takim imaginarium społecznym, no nie jest postacią, z którą chciałoby się utożsamiać.
W bezpośredniej bliskości, którą chcielibyśmy posiadać, tak?
W bezpośredniej bliskości iść na piwo lub nawet na pielgrzymkę, niekoniecznie kibicowską. No więc tak, no takie... I to jest problem z kibicami, z kibolami, ich szacowaniem wartości politycznej i ich mocy na tej politycznej kanwie. No, że stereotypowy motyw kibola, takiego, nie wiem, Nawrockiego, wielkiego bull dragona, z którym się spotkał Nawrocki, no to nie jest... To nie jest najbardziej w takim właśnie mieszczańskim, klasośredniowych wyobrażeniach.
Nie jest to figura wymarzonego zięcia.
No tak, delikatnie to pani redaktor ujęła. Więc pytanie jest trochę o to, czy rozmawiamy o stereotypach, czy rozmawiamy jakby o realnej rzeczywistości.
Porozmawiajmy o rzeczywistości.
Wydaje mi się, że ten stereotyp takiego właśnie kibola, mięśniaka w kominiarce z racą i pałką, no jednak jest trochę z przeszłości. To znaczy właśnie z takiej rzeczywistości sprzed Euro 2012, ale to kilku lat po, kiedy, nie wiem, był finał Pucharu Polski, który teraz się odbywa na Stadionie Narodowym. Tam czasem są jakieś ekscesy, czasami nie ma. Natomiast jest to dosyć impreza... kolorowa i efektowna, jak to imprezy na Stadionie Narodowym. No, w 2011 roku on się odbywał na Stadionie Zawiszy Bydgoszcz pomiędzy Legią a Lechem, więc to mecz wysokiego ryzyka. No i on wyglądał jak plac wojny, ten finał Pucharu Polski. Ostatni rzut karny, bo to się skończyło w rzutach karnych, strzelany przez zawodników Legii. Odbywał się tak, że tłum kibiców Legii stał bezpośrednio za bramką bronioną przez bramkarza Lecha, no co jest obrazkiem takim dość szczególnym i niekoniecznie bardzo cywilizowanym, a potem się skończyło ogromną awanturą, bitwą na murawie między kibicami obu drużyn, jednocześnie z policją, pandemonium zupełne. No mamy jednak 15 lat później i takich obrazków już za bardzo nie dostrzegamy. To znaczy polska piłka ligowa staje się po prostu, jak mówiliśmy, jak pani redaktor stwierdziła na początku, trochę produktem. To znaczy kapitalizm, współczesny kapitalizm, taka globalna rozrywka, taka polska odnoga globalnej rozrywki, z którą się stała piłka nożna, no trochę tych kibiców wypycha. Mhm. Mamy nowe stadiony, jedną z najnowszych...
Czyli mecz tak jak wizyta w kinie.
Trochę tak. No jeśli... Jestem kibicem Widzewa, tutaj założyłem specjalnie koszulkę, żeby pokazać, że nie tylko bandyci chodzą na stadiony. No gdyby pani redaktor poszła pewnie na stadion Legii, jak będzie cieplej, zachęcam, na normalną trybunę, no to nie będzie wielkiej różnicy między tym, jakby pani pojechała na, nie wiem, festiwal Open Air na przykład. Tam są po prostu spokojni ludzie. Ostatnio byłem z kolegą, siedzieliśmy koło jakiejś wietnamskiej rodziny, było bardzo przyjemnie, chociaż też był to mecz z Jagiellonią, więc taki niby mecz podwyższonego ryzyka. Więc w tym sensie projektowanie tej grupy kibolsko-chuligańsko-bandyckiej na wszystkich kibiców, którzy przychodzą na stadion, to znaczy, że z tych 160 tysięcy ludzi to połowa albo 3/4 to ma coś z głową, albo jest z jakichś dziwnych środowisk, albo jest skrajnie prawicowa, albo faszyzująca, albo że to patologia. No to jest po prostu nieprawda. Jeśli przyjmiemy tę tezę albo hipotezę jako przynajmniej do dyskusji, a wydaje mi się, że ona jest po prostu prawdziwa, no nie wiem, znam szacownych, liberalnych redaktorów, nie mówię teraz o sobie, kolegów, którzy po prostu chodzą albo chodzili na Żyletę, nawet na najbardziej tą ultraską, chuligańską trybunę Legii Warszawa, gdzie te najbardziej skandaliczne hasła się pojawiają. Ktoś je wywiesza, ktoś ma takie poglądy, dużo osób na tej Żylecie takie poglądy ma, czyli skrajnie prawicowe, ksenofobiczne, faszystowskie, agresywne. Natomiast też nawet tam nie wszyscy, po prostu piłka nożna grupuje wokół siebie różnych ludzi, zazwyczaj jeszcze w Polsce mężczyzn, no z poglądami takimi, jakie mają mniej więcej mężczyźni w Polsce. No czyli oczywiście raczej prawicowymi, raczej takimi liberalnymi gospodarczo i tak dalej, i tak dalej. No można wziąć sondaż o poglądach mężczyzn do 40 albo do 50, zobaczyć, kto tam wygrywa. No wygrywa tam Konfederacja prawdopodobnie już w tej chwili. Ale też jest duże poparcie dla, nie wiem, Platformy Obywatelskiej, Prawa i Sprawiedliwości i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest po prostu dość różnorodna grupa. I jeśli myślimy, że ta grupa kibicowska może coś wywrócić w sensie politycznym w Polsce, w takiej swojej masie, to znaczy, że oni się zbiorą i jest, powiedzmy, nie wiem,
pół miliona
albo miliona, jak doliczymy rodziny, jakieś takie też, nie wiem, środowiska sąsiedzkie, to nam wyjdzie już w ogóle jakaś gigantyczna liczba, i że oni się zbiorą, zmobilizują i właśnie pójdą do wyborów i wybiorą nam prezydenta, ta teza jest, wydaje mi się, dość dyskusyjna. To znaczy w takim sensie, że zagrożenie płynące z tego środowiska upatrywałbym w czymś innym. To znaczy
o tym za chwilkę powiemy. Zatrzymajmy się jeszcze przy tym, jakie ewentualnie nadzieje wiąże z tym środowiskiem Karol Nawrocki. Bo może być oczywiście tak, że on na przykład idzie z kibicami na Jasną Górę, ponieważ chodził wcześniej. Szedł jako kandydat na prezydenta, szedł jako szef IPN-u. Ta pielgrzymka odbywa się od 2008 roku. W tym roku to była 18, jeżeli dobrze liczę. Więc może to jest tak, że on z tego środowiska się wywodzi, nie chce zrywać z tym środowiskiem kontaktu, a podczas tego spotkania na Jasnej Górze z kibicami w sali rycerskiej było widać, że on się w tym środowisku po prostu dobrze czuje. Twarz rozpogodzona, zadowolony, fraternizuje się z tymi kibicami. No po prostu swój chłop ciągnie do swoich, tak? Więc może to jest jeden scenariusz, który się realizuje, że on po prostu z tego środowiska się wywodzi, nie odcina się od niego i dobrze się w nim czuje i dlatego utrzymuje te niebezpieczne związki, tak, którym korzyści wizerunkowe chyba nie przysparzają w dużej części społeczeństwa. A może to jest tak, że jednak Karol Nawrocki ma jakiś plan polityczny i założył, że choć nie jest to środowisko, tak jak powiedziałeś, spójne, to jednak w przeważającej swojej części podzielające konserwatywne poglądy, takie jak reprezentuje Nawrocki, i że przecież wybory odbywają się teraz, użyjmy tego sformułowania, na żyletki. Więc oczywiście każdy głos na wagę złota. Ty też o tym wspominasz w tekście, że kibice, kibole wykonali w kampanii 25 roku prezydenckiej swoją robotę. Oni nie wywieszali haseł głosujcie na Karola, bo jest wspaniały i jest od nas, tylko wywieszali hasło byle nie Trzaskowski. No więc kampania negatywna wobec naszego konkurenta to z pewnością nie zaszkodziło, a może nawet pomogło.
Nie, na pewno nie zaszkodziło to, ale też nie przeceniałbym tych, że haseł byle nie Trzaskowski, że one jakby przesądziły o tym, że
ale to... mogą na przykład mobilizować do tego, żeby pójść i zagłosować. Mogą, ja nie wiem, czy ta grupa kibolska jest nadzwyczaj aktywna obywatelsko.
Myślę, że tak. To znaczy, to też jest kolejny stereotyp, że ci kibole to są tacy ludzie z brudnych dzielnic i zapadłych dziur, jak kiedyś śpiewał zespół Proletariat.
Nie myślałam o takim
znaczy, to
kierunku.
W takim sensie to są prawnicy, lekarze, doktorzy na uniwersytecie.
No ale my
w takim
teraz
sensie,
znowu mówimy o
aktywność
grupie
publiczna
kibiców,
i polityczna.
A ja już mówię o kibolach, czyli o tych, o których wiemy, że mają to związki ze światem przestępczych.
No tak, no. Oni pewnie nie, tylko takich ludzi, którzy mają związki ze światem przestępczym, nie wiem, handlują narkotykami, zajmują się wymuszeniami. No, są takimi osobami jak Dragon, z którym się spotkał Nawrocki, a którego przeszłość opisał Szymon
Jakczak. Wiele grzechów na sumieniu.
Po prostu to był faszyzujący bandyta zwyczajnie, no, który zajmował się gangsterską robotą. I tacy ludzie na trybunach też są. No, to znaczy są dilerzy, są układy narkotykowe, są bandyci, ludzie, którzy po prostu biją innych ludzi, są po prostu bandytami, którzy powinni mieć postępowania prokuratorskie. No, nie bez powodu też na trybunach, żeby ten mój obraz nie był zbyt cukierkowy, na tych najbardziej zagorzałych trybunach się pojawiają transparenty z napisem PDW, czyli pozdrowienia do więzienia. No, z jakiegoś powodu ktoś tych ludzi, którzy siedzą w więzieniu, pozdrawia. Natomiast no jednak pamiętajmy, że jeśli jest na przykład, nie wiem, ustawka w lesie, no to nie jest bitwa pod Grunwaldem, że z jednej strony się spotyka 2000 ludzi, z drugiej strony 2000 ludzi, oni wszyscy się biją na ustawce, no tylko raczej mówimy o kilkudziesięciu osobach z obu stron, żebyśmy też znali skalę, tak? Jeśli policja zatrzymuje takich ustawkowiczów, którzy jadą się bić do lasu, no to są dwa autokary i kilka samochodów osobowych, a nie jakiś wielki pochód. Natomiast no tak, ci ludzie są wokół trybun ciągle, niestety, zwłaszcza tych najradykalniejszych ich części. Natomiast nie sądzę, żeby w ogóle ich za bardzo interesowała polityka. To znaczy, to co robi Nawrocki trochę, to co ja uważam, że jest jego jakby celem, to pewne normalizowanie swojego środowiska. To znaczy w takim sensie, żeby ono mogło wejść do poli, żeby ta przeszłość
legitymizowanie kibolska, subkultury kibolskiej.
Trochę tak, żeby ta przeszłość nie była przeszkodą, to znaczy, żeby to się ludziom wydawało normalne. No, Nawrocki,
w młodości bił
był
się
ustawkowiczem,
tak?
A tu proszę bardzo, jest prezydentem, no w sumie
doktor.
Jest kulturalny doktor, historyk, mówi ładnie po angielsku, prezentuje się dobrze. O co chodzi? Widocznie można, widocznie to nie jest nic takiego wielkiego, natomiast moim zdaniem trochę to jest coś wielkiego. To znaczy, jeśli Nawrocki uczestniczył w ustawkach, to znaczy, że był dość dopuszczony do dość właśnie tej elitarnej, przemocowej grupy kibiców, która z kolei no jednak ma też zazwyczaj bardzo radykalne poglądy, tatuaże, koszulki i sporo za uszami, tak? To znaczy, ja trochę nie wierzę, że po prostu był sobie Karol Nawrocki, przyszedł na trybuny, powiedział: hej chłopaki, może ja też bym się chciał bić w lesie, bo lubię sporty walki. A oni powiedzieli: chodź, dobra, Karol, chodź, chodź.
A na co dzień interesuje się historią, tak, czytam dużo książek, tak?
Może przyjdziecie do mnie potem, to zrobimy jakieś korepetycje. No raczej tak nie było. To znaczy, on musiał być wtajemniczony, musiał być tam aktywny i prawdopodobnie musiał podzielać też zestaw poglądów, który to zestaw poglądów widzimy u opisanego przez Jadczaka Dragona, no, czyli po prostu to są poglądy faszyzujące. No, facet został skazany za propagowanie
uważasz,
faszyzmu.
Uważasz, że największym niebezpieczeństwem jest to, że osoby z tego typu radykalnymi poglądami i mające w sobie przyzwolenie na przemoc
będziemy postrzegać w Polsce jako osoby z takiego centrowo akceptowalnego politycznego spektrum.
I
nie
które
będziemy
z tymi swoimi poglądami i akceptacją będą przenikać do mainstreamu i zmieniać ten mainstream.
Tak. Czyli jeszcze będziemy się bardziej przesuwać w prawo i oni się bardziej będą skupiać wokół Nawrockiego, im bardziej on będzie na przykład ich, nie wiem, rozprowadzał po różnych partiach politycznych, nie tylko w roli polityków, takich na pierwszym planie, takich ludzi, którzy widzimy w telewizji, a również jakichś doradców, lobbystów, no całego tego otoczenia, które się wokół polityki
kręci. A czy to nie było tak samo jak w przypadku narodowców?
Trochę tak.
Nie,
trochę
to tam też były na przykład tam urodziny Hitlera w lesie obchodzone, prawda? A teraz część narodowców jest w parlamencie.
Narodowcy jednak, wydaje mi się, bo też spójrzmy, o kim mówimy, jeśli mówimy o kibolach i o tych związkach Nawrockiego. To są weterani. To nie są ci teraz 20-latkowie, 25-latkowie, którzy zasiedlają te trybuny, tylko to są już panowie w sile wieku, 30-kilku, 40-kilkulatkowie, którzy już swoje przeszli. Trochę już im się nie chce biegać po lasach z pałkami i maszetami.
Szukają innego pomysłu na siebie.
Tak, mają też inne życie poza kibolskim. No i szukają. I myślę, że Karol Nawrocki to, co robi, to pozwala im to miejsce znaleźć. A to jest niebezpieczne dlatego.
Ale w jaki sposób? Bo ja zastanawiam się, czy postać Karola Nawrockiego to nie jest jednak taka, nie mówię, że pojedyncza, ale jedna z niewielu, czy jedna z nielicznych emancypacji, tak to nazwijmy, tak? Że tutaj trudne środowisko, trudna młodość, ale potem zdobywam wykształcenie, wybijam się, zostaję szefem szanowanych instytucji, mniejsza, że po linii politycznej, tak, a na końcu wygrywam wybory i zostaję prezydentem. Nie wydaje mi się, żeby to była taka łatwa droga dla większości.
Ja nie mówię, że to się stanie w rok, dwa, albo nawet pięć. No, piszę w tekście o takiej strategii lewicowej, zresztą marszu przez instytucje, że to może potrwać.
Krok po kroku.
I że to generalnie to zrobili narodowcy dość skutecznie przez dekadę, 15 lat. No już są, ich nie mówi o, nie wiem, Bosaku jako polityku radykalnym w zasadzie, o czym my czasami mówimy, ale w głównym takim nurcie debaty w telewizji jest to normalna postać, tak? Jest też tak odbierana przez społeczeństwo. A jednak te wszystkie narodowe ekscesy, tam te urodziny Hitlera, różne dziwne performanse, to jednak w porównaniu do tego środowiska, które było środowiskiem kibolskim na początku drugiej dekady albo w pierwszej dekadzie XXI wieku, no to są jednak, mówmy się, trochę harcerze. I ja się trochę boję, znaczy nie boję się tego, że tak zwani kibole w swojej masie właśnie, że będą nam wybierać prezydenta, że będą jakimś takim zagrożeniem dla demokracji. Natomiast to, że ci ludzie o bardzo, bardzo radykalnych poglądach, to znaczy po prostu nadużywa się tego słowa, no ale faszyzujących w dość
będą
dużej grupie.
Będą w tym głównym nurcie, to będą tymi poglądami
swoje
infekować.
Koszulki z antysemickimi napisami przykryją ładnym garniturem, krawatem, właśnie pochowają pod marynarką te swoje wszystkie tatuaże z młodości durnej, chmurnej. i będą po prostu jako szacowni obywatele sobie funkcjonować, to wydaje mi się, że to jest zagrożenie. Nie takie bezpośrednie, ale w jakiejś godzinie próby, w czasach dość niepewnej geopolitycznej sytuacji, w czasach wojny hybrydowej, tacy ludzie, którzy też byli ze specyficznych środowisk, więc też dość podatne były to środowiska na różne dziwne infiltracje. Też nie bez kozery jest ten Braun.
On też próbuje oczywiście
Grzegorz
łowić,
Braun
tak?
Próbuje w tym bardziej, myślę, że Grzegorz Braun bardziej liczy na, jakieś, na jakąś taką bojówkarską moc tych środowisk kibicowskich. Znaczy, że on sobie zorganizuje jakieś takie swoje mikrotitiuszki wokół siebie z tych ludzi. No i pokazuje się z mordercą, rasistą Walusiem na trybunach Legii, z Mateuszem Piskorskim, oskarżonym o szpiegostwo na rzecz Rosji i też robi pielgrzymki po kilku innych stadionach. Był na stadionie Legii, to słynne zdjęcie z Piskorskim, z Walusiem, to jest ze stadionu Legii, on jeszcze był na kilku innych. Doczekał się zresztą raz tak zwanej oprawy. Kibice UKS-u wywiesili taki wielką oprawę z Grzegorzem Braunem, z gaśnicą, tam te race, tym, nieważne. W każdym razie no, jest tam też osobą dość w pewnych kręgach popularną. Wydaje mi się, że on sobie to wyobraża jako takie właśnie rekrutację bojówkarską, co też pewnie jest jakimś zagrożeniem. To znaczy nawet ten margines, no dość obeznany z przemocą, dość agresywny, dość skrajnie prawicowy. No 30 osób, które chcą stosować przemoc na ulicy, to jednak jest siła. Mm-hmm. Tak? Ich nie musi być 30 tysięcy. No, tacy zdeterminowani ludzie, którzy są zaprawieni w bojach, no, potrafią, nie wiem, steroryzować Marsz Niepodległości w Białym... Widzieliśmy to zresztą, Marsz Niepodległości w Białymstoku, a może trzeba ich wysłać na przykład na granicę, żeby ich bronili przed migrantami.
Albo będą chodzić po centrach miast i rozglądać się, czy nie ma tutaj migrantów.
Dokładnie. No albo czy ktoś, jakieś kobiety nie są zbyt wyzywająco ubrane, mm-hmm. albo może nie dokonują jakiejś rasowej zdrady z mężczyzną z innego kraju,
o innym kolorze skóry.
To tak, to się może wydarzyć. Więc tylko to się może wydarzyć niezależnie od życia stadionowego. To znaczy, wydaje mi się, że powinniśmy odróżnić to, co jest obecnie rozrywką, która jest zresztą, no, myślę, że obrót polskich klubów piłkarskich ekstraklasy w takim jednym sezonie, to dobija do miliarda złotych obecnie. Tak? Czyli mówimy o biznesie, wartym mniej
dochodowym.
Więcej. Dochodowym. Nie zawsze, nie wszędzie, nie w każdych warunkach, nie w każdym w klubie, ale potencjalnie bardzo dochodowym, który już teraz generuje w gospodarce obrót wartości miliarda złotych prawie. Więc to jest jedna rzeczywistość rozrywkowa, taka rzeczywistość też wspólnot lokalnych. W tej rzeczywistości są patologie, to znaczy ja w koszulce widzę Wałodzi, gdybym wyszedł w niej ze studia, przeszedł się na placu Narutowicza i się pokręcił chwileczkę, no to pewnie wróciłbym za godzinę z krwawiącym nosem, no, co jest dość patologiczne.
Naprawdę?
Tak, raczej tak. Mm-hmm. Chyba, żebym miał szczęście, ale raczej nie. Więc te patologie, hasła o tym, że okrzyki, o których mówię, rasistowskie na stadionach, polityczne hasła, te pozdrowienia do więzienia, to się wszystko pojawia. Jasne. Natomiast większość obecnie tego, co się dzieje na samych stadionach i wokół nich, no to jest skupiony wokół takich lokalnych społeczności biznes z bardzo też, jasne, tak, z radykalnym i też radykalnie politycznym komponentem jako pewnym marginesem. Ale to, co jest jakby groźne i ewentualnie może być istotne w życiu takim publicznym, szerszym, pozasportowym, pozalokalnym, no to właśnie po pierwsze te agresywne grupki, które mogą być jakoś zmobilizowane przez radykalnych polityków w rodzaju Brauna, które też mogą być poza stadionami, tak? To znaczy, no jeśli można nosić, nie wiem, można być, przedstawiać się jako kibic Legii, kibic Widzewa, a nie być na stadionie, bo bilety są dosyć drogie mm-hmm. i na przykład są też trudno dostępne. Żeby kupić bilet na Widzew Łódź, to trzeba mieć dużo szczęścia, bo wszystkie są bilety sprzedane w karnetach, to znaczy nie ma pani karnetu, to prawdopodobnie nie pójdzie pani na mecz, bo nie kupi pani w otwartej sprzedaży takiego biletu. No, poza tym są trochę drogie, więc oni nie muszą chodzić na mecze. Oni gdzieś mogą orbitować wokół, identyfikować się jako kibic, kibol, chuligan i tak dalej, ale niekoniecznie być na stadionie. No i to oczywiście jest droga do jakiejś próby radykalizacji tych osób, do wykorzystywania ich przez takie osoby właśnie jak Braun. Natomiast, tylko to są po prostu środowiska bardzo radykalne i jakoś gdzieś orbitujące wokół klubów piłkarskich, albo przynajmniej wokół szyldów klubów piłkarskich. No tylko to ma mało wspólnego z tym, czym się zazwyczaj na co dzień ekscytujemy. A ekscytujemy się, że 10 tysięcy ludzi na stadionie coś ryknęło, albo 10 tysięcy ludzi na stadionie, albo 20
wywiesiło.
To jest tylko jakiś rodzaj performansu, moim zdaniem. To znaczy on nie ma, on jest bardzo niemiły. To zresztą jest bardzo zabawne też, no ja chodzę na stadiony, głównie na stadion Widzewa, Łódź, jeżdżę na mecze. Jak ci ludzie, więc tacy jak ja, czy powiedzmy taka wielkomiejska klasa średnia, trochę nauczyli się odwracać wzrok, również ja. To znaczy, że coś, co jest wywieszone, znaczy na Widzewie nie zdarza się to bardzo często.
Udajemy, że nie widzimy.
Ale jeśli jest jakiś na przykład tam transparent przeciwko Barbarze Nowackiej, nie chodzi o jakieś moje uwielbienie dla Barbary Nowackiej, tylko absurdalne, jakiś taki homofobiczny transparent wokół Barbary Nowackiej, no tak patrzę, no widzę, mówię, dlaczego to wywiesili, może po prostu zaraz to zdejmą. No i dobrze, oni to zdejmują po 15 minutach, okej, tak, to jest niekomfortowe, no ale też trudno być zakładnikiem tej grupki, która akurat zdecydowała się wywiesić taki transparent i na przykład zrezygnować z chodzenia na mecze. Ale też, no tak, tak, no można by długo opowiadać, bo to jest dość, dość złożony problem.
To tak? Jeszcze jeden wątek, bo chyba już wiemy, jaką korzyść mogą mieć kibole, kibice, kibole z prezydentury Karola Nawrockiego, bo to przed chwilą powiedzieliśmy, że to jest taka legitymizacja subkultury kibicowskiej łącznie z jej przemocą.
Tak.
Ale jaką korzyść może mieć Karol Nawrocki? To znaczy, czy... Znowu wracam do tego nurtującego mnie pytania. Czy on po prostu dobrze się czuje w takim towarzystwie i dlatego nie zrywa tych kontaktów? Czy on ma jakiś plan polityczny na tę grupę?
Tego nie wiem. Wydaje mi się, że ten plan polityczny, jeśli Karol Nawrocki by miał taki już na teraz, za 2 lata, za 3 lata, czy jakieś wykorzystanie, zmobilizowanie ich, właśnie, nie wiem, postraszenie nimi na przykład.
Bo może
też
chodzi o to, że oni nienawidzą Tuska i to też się przydaje.
No przydaje się, chociaż wszystkie jakby to, że nienawidzą, to, że kogoś nie lubią, to nie znaczy, że koniecznie muszą być, znaczy, że wszyscy badacze ruchu kibicowskich mówią, że to jest bardzo taka antysystemowa w Polsce wspólnota. Czy znaczy, są przeciw. I to jest bardzo łatwe, żeby zmobilizować ich przeciw, ale niekoniecznie za.
Czyli precz z preczem.
Precz z preczem, niekoniecznie za jakąś właśnie partią, szyldem. To jest raczej przyjmowane niechętnie. Przeciw Tuskowi, przeciw Trzaskowskiemu, nie wiem, przeciw migrantom, uchodźcom, osobom LGBT. Okej, okay, tak?
A czy oni są kapryśni?
Politycznie? No, myślę, że tak. Były jakieś badania nawet, że dawno, dawno temu... Oczywiście badania kibiców to jest trudna sprawa, to znaczy pojawiają się takie sondaże poparcia dla partii wśród kibiców i tak dalej, no ale można na to patrzeć z przymrużeniem oka. No ale są badania, że dużą popularność wśród tej grupy na przykład, nie wiem, miał Paweł Kukiz, wcześniej nawet jakieś takie badania skupione na jednym klubie pokazywały, że nawet tam, nie wiem, Janusz Palikot w latach swojej świetności miał jakoś dość sporą grupkę zwolenników, więc to są wszystko tak zwane właśnie te antysystemowe formacje. Więc wykorzystanie ich bezpośrednio, być może Nawrocki ma taki plan, nie siedzę w jego głowie, wydaje mi się to logistycznie trudne. To znaczy wyobrażam sobie już bardzo skrajnych polityków mobilizujących jakieś bojówki z tego środowiska. Wyobrażam sobie, że oni mogą coś poprzeć od czasu do czasu, albo nie poprzeć przeciwnika jakiegoś polityka, który się im wydaje przeciwnikiem na śmierć i życie. Ale żeby ich zmobilizować jaką taką jedną, solidną, bardzo mocną, kilkuset tysięczną, a nawet milionową grupę, która zawsze na mnie zagłosuje, czy ja wiem? Myślę, że to są jednak zbyt różnorodne środowiska. Myślę, że Karol Nawrocki chce być ich patronem. Mm-hmm. To znaczy uważa to za swoją misję trochę.
Czyim patronem Karol Nawrocki nie chce
on
być?
On robi to bardzo ostentacyjnie. Przecież mógłby tego wszystkiego nie robić. Znaczy pojawia się na trybunach, oddaje hołdy ostatnio na meczu reprezentacji. Tam to znowu skomplikowane, ale była taka grupa ultraska, powiedzmy. No i właśnie skandowała Karol Nawrocki. Był tam Karol Nawrocki na tym meczu. Bardzo widać było, że jest takim...
Że
podbudowany. Urósł. Tak, że to ostentacyjnie po wyborze wszedł na taką do kotła, nie wiem jak się nazywa, trybuna najradykalniejszych kibiców Lechii Gdańsk. W każdym razie poszedł tam, dokładnie tam poszedł
i
w ten
to
tłum.
To chyba było tuż po, bo to było tuż po zaprzysiężeniu, kiedy ci kibice skandowali hasła przeciw policji, tak? Co
tak, tak.
Też rodziło taki dysonans poznawczy.
Co jest, no tak, 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 no taka... To jest znowu to, o czym mówimy. No, przeciw, anty. No, te środowiska na przykład zawsze będą wrogo nastawione
do policji.
No tak,
ale policja to jest ten aparat przemocy, który jest w dyspozycji państwa. A to... Karol Nawrocki jest reprezentantem państwa najwyższym.
Nie no, oczywiście. To, ja nie mówię, że to jest jakby normalne, że prezydent wchodzi do kibicowskiego kotła i odbiera tam hołdy, zwłaszcza, że też transparenty nie tylko policji, no, czy okrzyki bywają tam różne i też ostatnio wprost rasistowskie akurat ze strony kibiców Lechii Gdańsk o tym, że trzeba Murzyna, bo Lechia to biała drużyna, tak? No to jest... To ci ludzie, których tam właśnie odbierał hołdy Nawrocki, tak krzyczeli. No ale wydaje mi się, że on chce być ich patronem, chce ich wciągać w taką bardziej mainstreamową orbitę, a potem zobaczy, co z tego będzie. To znaczy, nie sądzę, żeby to był rozpisany na punkty plan.
Po prostu na razie trzyma kontakt.
On uważa, że to jest jego misja, trzyma kontakt i chce być takim trochę królem polskich kiboli. A co z tego, jak duża część uzna to zwierzchnictwo tego króla, jak to będzie bardzo mocne politycznie, to się dopiero zobaczy. Więc wydaje mi się, że jakkolwiek by to nie zabrzmiało, to jest takie na razie ideowe działanie Karola Nawrockiego, wynikające z potrzeby jego kibolskiego, kibicowskiego serduszka, a ewentualne frukty polityczne będzie się starał zbierać później.
Michał Danielewski, moim państwa gościem, portal polityka.pl, autor tekstu Polska Partia Kibolska. Gdybyśmy dali znak zapytania, to chyba moglibyśmy odpowiedzieć, że raczej nie. Raczej taka partia nie powstanie.
Raczej nie, albo to bardzo szeroko koalicyjna partia byłaby.
Podcast Temat Tygodnia dobiega końca. Bardzo państwu dziękuję za wspólnie spędzony czas. Oczywiście wszystkie odcinki naszego podcastu znajdą państwo na stronie polityka.pl w zakładce podcast, ale też YouTube, Spotify, Apple Podcast. Tam też wszędzie jesteśmy. Dobrego tygodnia, do usłyszenia i do zobaczenia.